zabronione pod karą ekskomunikacji klękanie. Myślę, że też Kościół walczył z taką pobożnościową, postawą pobożnościową, no jednak ja muszę, ja niegodny na stojąco, tak, a czego ty godny będziesz? Niczego człowiek jest niegodny. I to zmaganie, i pierwsi chrześcijanie całą noc spędzali na stojąco, to była zawsze podstawowa modlitwa, pokutnicy klęczeli tylko. Chrześcijanie po chrzcie nie klękali, nie klękali. Pokutnicy, albo ci, właśnie pokutnicy, czyli ci, którzy byli na nowo cofnięci na drogę nawrócenia katechumenalną, klękali, klęczeli przy drzwiach kościoła i modlili, prosili o modlitwę tych, którzy byli w jedności z kościołem. Ale chrześcijanie nie klękali. Katechumeni tak. I potem w powtórnym katechumenacie, jako ta droga nawrócenia po ekskomunice. I kochani, żeby to sobie dopomóc, to przynoszono laski na Wielką Noc, na których się opierano, ale ta laska to nie tylko, no był to praktyczna pomoc, żeby zachować prawdę stojącą, ale ona też wskazywała to, co mówił ojciec Michał wczoraj, sama laska znakiem, zapowiedzią krzyża Chrystusa, laska Aarona. I patrzmy, pastora u biskupi, to on ma oznaczać właśnie to opieranie tej władzy pasterskiej na krzyżu. Stąd Jan Paweł II, prawda, i papież ma pastora nie w formie laski zakręconej, ozdobnej, tylko jako krzyż. To jest prawdziwa nasza laska, którą się oprzeć w życiu. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, że śpiewaliśmy, w boleści sercu zadanej. I to jest ta wymowa. Tak, słabości cię przywalają i twoje życie ciebie może przywalić. Twoje cierpienia, twoja historia może cię zmiażdżyć. Ale kto krzyż odnajdzie, ten nie upadnie w boleści zadanej. Możesz się oprzeć i zachować, mimo że będą gromy na ciebie padać, zachować postawę stojącą. Bo, kochani chrześcijanie, ja kontestuję wobec tej teologii sukcesu, która wypłynęła z Ameryki, i ta mentalność amerykańska zaciemiła duchowość chrześcijańską, to jest duchowość sukcesu, prawda? Że chrześcijaństwo, wiara zapewnia ci życie długie, szczęśliwe, bogate, twój biznes będzie się rozwijał i tak dalej. Ja za tym nie jestem. Przeklęty, kto pokłada. Najbardziej godnym politowania są ci, którzy w tym życiu pokłada nadzieję w Chrystusie zmartwychwstałym, mówi św. Paweł do Koryntian. Chrześcijaństwo, kochani, to, że idziemy za Chrystusem, nie chroni nas ani od chorób, ani od wypadku, ani od raka, ani od trzęsienia ziemi, ani od potopu. Nie chroni nas. Tylko to nas nie niszczy, tak jak pogan, jak tych, którzy nie mają światła, którzy nie zobaczą sensu tych wydarzeń, to ich zniszczy, zmiażdży. Będą Boga bluźnić albo zwątpią w Boga. A ty możesz się oprzeć na krzyż, bo twój krzyż rozświetla ci krzyż chwalebny zmartwychwstałego Pana. I to jest też piękny znak, tak, życie cię zwala, twoje obowiązki, twój mąż, twoje małżeństwo, twoja seksualność ciebie powala, czujesz ciężar. Ale nie musisz nosem ryć po ziemi jako chrześcijanin. Możesz oprzeć się o krzyż. I to jest ten znak laski. Którą możesz przynieść na Wigilię Paschalną dzisiaj. Nie mam nic przeciwko temu. Postawa stojąca, tak? Dalej, woda. Woda w samym sobie zawiera dwie sprzeczne symboliki, przeciwstawne. Śmierć i życie. Śmierć zatapia życie, ale śmierć zatapia życie. Woda topi życie, prawda? Ale woda też ożywia. Ten sam żywioł, który niesie życie i śmierć. Popatrzmy. I ten znak gdzieś występuje. Znak życia i śmierci w wodzie. To, co też będzie w czytaniach i w modlitwach, zapowiedź chrztu wody potopu, prawda? Które miały zniszczyć grzech, ale ocalić ludzkość. Nowy początek ludzkości z rodziny Noego. Woda jednych zatopiła, innych ocaliła w potopie. Dalej, wody Morza Czerwonego. Dla Izraelitów przyniosły życie, wybawienie. Dla wojsk Faraona śmierć. To jest zapowiedź chrztu, przejście przez Morze Czerwone. Chodzi dzisiaj przez całą Wigilię Paschalną, główny motyw to jest chrzest, nie zmartwychwstanie Jezusa. Bo Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I to, że dla nas umarł i zmartwychwstał, jest nam dane w sakramencie chrztu. Wszystkie czytanie, potem cała oktawa będzie też ciągle na motywach chrztu, jako dziękczynienie za sakrament chrztu przez 8 dni. Nie tyle, prawda, świętowanie zwycięstwa Jezusa, co dziękczynienie za dar chrztu, naszej wolności. I teraz w sakramencie chrztu ta woda oznacza śmierć Jezusa, ale Jego zmartwychwstanie. Bo przez zanurzenie w wodzie katechumenów właśnie jest to wyrażone, że w śmierci Chrystusa jest uśmiercany stary człowiek, człowiek grzechu, poganin. Ten, który nie wie, po co żyje, skąd przyszedł, dokąd zmierza. On jest zatapiany. I ten znak zatopienia jest bardzo ważny. Słuchajcie, znowu, do ważności sakramentu chrztu wystarczy polanie, nawet pokropienie, Kościół mówi. Nawet pokropienie, więc trzy kropelki mogą spaść, te głowy będzie ważne. Ale gdzie ty zobaczysz, jakie mają być skutki tego sakramentu chrztu? Wtedy, kiedy zobaczysz znak zanurzenia. I to mało raz, trzy razy. Bo nie wystarczy raz, prawda, bo ten łeb tego człowieka będzie się ciągle odradzał, jak u tego smoka odetniesz, to jeszcze drugie wyrosną. Tak z tym samym człowiekiem poganinem jest. Z tą bestią w nas, to jest bestia. I zanurzamy w imię Trójcy Przenajświętszej. Zanurzenie. No i potem wyrodzenie się z wody, życie z wody. Nie ma życia bez wody. Ile procent jest u nas wody w organizmie? 60. W starszym ma większe zawapnienie tej wody. Dobrze, teraz w związku z wodą, z chrztem, jest inny znak znowu tej nocy, znak nagości i szaty. Kiedy człowiek zobaczył, że jest nagi po grzechu? Ta pierwotna nagość, która nie przerażała człowieka, ona oznaczała, kochani, życie w miłości. Ja się nie boję, nikt dla mnie nie jest zagrożeniem, ty mnie nie skrzywdzisz. Tam, gdzie jest miłość, może być nagość. Gdzie jest miłość w małżeństwie, nagość was nie krępuje. Nagość was zbliża, jest miłość. Prawda? Idziemy dalej. I tak było w raju. Po grzechu jest ten lęk, ty mnie skrzywdzisz, ja się ciebie boję. To jest dla mnie zagrożeniem. Stąd nagość nas przeraża. Nagość odbiera nam godność, prawda? To, co robiono w obozach, co robiono w więzieniach, co robią z skazańcami też, prawda? Co robiono na komisjach wojskowych jeszcze w moim czasie. Musiałem przez taką komisję na Golasa latać. Czy były kobiety, czy nie kobiety? I my, kleryczki, nowicjusze na Golasa, słuchajcie, po sali. Na komisji oborowej w Łodzi, w Bałutach, co człowiek tam przeżył. No. Ale tu chodziło o zniszczyć godność, tak? Jesteś niczym. Jesteś niczym. Próba już złamania człowieka, zniszczenia. Ale to demon zrobił właśnie. Demon zdarł nam tą szatę miłości, która nas chroniła. On ją zerwał. I teraz my się wstydzimy siebie i tego, co robimy, dlatego ukrywamy. Chcemy się zawsze pokazać z lepszej strony. Popatrzmy. Z najlepszej strony. No, żeby nas ktoś kochał, akceptował. Zobaczą nas z tej złej strony, to nas zniszczą, odrzucą. Ale już wyprzedzam, gdy Chrystus nas przyodzieje w nową szatę, ja już będę miał odwagę powiedzieć, że jestem grzesznikiem, zabójcą, celnikiem. Ja już kicham na to, czy ty mnie odrzucisz, czy nie. Wiem, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. Przed Bogiem ja kamuflujących moich intymnych rzeczy nie używam. Bo Bóg mnie zna, przenika mnie. I przed Panem Bogiem ja nie muszę się, kochani, prężyć, jak jestem dobry, pokazywać. Tak samo i przed tym Chrystusem, który jest w Kościele. Dlatego w Kościele my sobie mówimy prawdę. Kościół nie pokazuje z naszej strony, chrześcijanie. Na początku każdej mszy świętej, co każdy sobie mówi? Choć jak gdybyśmy to do nas dochodziło, do naszej łepetyny, słuchajcie, to co my mówimy przed mszą, na początku mszy świętej każdej, to byłaby rewolucja. Byś akceptował księdza, który jest grzesznikiem, a po co ksiądz mówi na początku każdej mszy świętej? Że nabroił na wszystkie sposoby, możliwe sposoby, nie? I myślą swoją uczniom zaniedbaną. No tak, ale niech coś wyjdzie, że ksiądz nam tego, to pobożne babcie, jak w TVN-ie pokazywali kiedyś na Podlasiu, tego księdza wyciągnął do ołtarzu, zdejmują ten ornat i tymi torebkami, w których miały różańce, książeczki, chciały go zatłuc na śmierć. No bo wyszło jakiś grzech tego księdza, nie? Ale przecież on nie ukrywał tego. Co on na początku każdej mszy świętej mówi, że jest grzesznikiem? To mówi mąż przez żonę na mszy świętej, nie? Żona przed mężem? Ale ty niech przyjmujesz tego, bo ty nie chcesz mieć męża złego, grzesznika, tylko dobrego, nie? Bo on jest ideałem. Ma być Bogiem dla ciebie i dać ci masz szczęście. A mąż nie jest Bogiem, nie ma dać ci szczęścia, tylko Bóg. A jeżeli chciałeś czerpać szczęście od męża, to szczęście bardzo krótkie trwało. Albo czerpać miłość od niego. Bardzo krótko, wyczerpało się. Ale ty w nim pokładałeś nadzieję, nie? To mówi rodzic przed dziećmi, dlatego chrześcijański ojciec potrafi dzieci prosić o wybaczenie. On nie chce się pokazywać dziecku z najlepszej strony. Tak, słuchaj, synu, ja dzisiaj byłem nerwowy i nadużyłem swojej władzy i proszę ci się o wybaczenie. Takie gały temu synu wyjdą. Sąsiad przez sąsiadę mówi, że jest grzesznikiem, ale my tego nie słyszymy, tego nie chcemy przyjąć. Ale gdy koni wytrącimy ten atut demonowi, nie będziemy się bali. A ja kicham, co ty byś o mnie myślał, mówić? Ja się nie boję odrzucenia przez ciebie, bo wiem, że jestem kochany przez Pana Boga, ta miłość mnie syci. A i mówię, Boże, mnie syci, to ja ciebie mogę kochać takim, jakim jesteś, bezwarunkowo. Ale owocem właśnie diabła jest ten wstyd, prawda? Chcę mu ukrywać. Pokazywać się na pierwszej stronie. I nie musisz tego robić. Katechumenów rozbieram do naga. Gdzieś tych małych też rozbierzemy do naga. Nie wiem, czy tego dwudziestoletniego chłopczyka, który prawdopodobnie chrzczony, no chyba byłby dla niego dużo trauma, więc nie będę chyba go rozbierał. Ale właśnie, żeby zobaczyć. To jest sytuacja. Od razu, prawda, automatycznie, nago, prawda, od razu chcesz... Bo tu kobietę, nie? Albo tak, nie wiem. Jak to łatwiej kobietą, prawda, tak. Ja wiem, jak chłop, to tak. I ten człowiek będzie zatopiony, rozumiecie? To ciągle się boi. Ciągle żyje w lęku, zagrożeniu. Będzie zatopiony, bo to człowiek grzechu. Ontologicznie, bo jako grzesznicy będziemy dalej, nie? Ale ontologicznie ten człowiek grzechu. Żyje w terrorze wypowiedzą z grzechu. My grzeszymy, ale nie żyjemy w tym terrorze. Rozumiecie? Grzeszymy, ale nie żyjemy w lęku. I przyodzianie właśnie w tę naturę Jezusa Chrystusa, ta biała szata, znak Boga, życia Bożego, natury Bożej.